Sejm mimo pisma szefa kancelarii prezydenta nie zamierza skrócić konsultacji prezydenckich projektów ustaw. Możliwy upadek rządu i bankructwo kraju. Czarne chmury zbierają się nad Francją. Co w kapsule czasu zachowała księżna Diana? W faktach już za chwilę o kapsule, którą odpieczętowano po 34 latach. Nie zostawimy sprawy bez odpowiedzi, ale prośba o ograniczenie konsultacji prezydenckich projektów ustaw wpłynęła za późno. Tak Kancelaria Sejmu reaguje na pismo szefa Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki zwrócił się do Sejmu o ograniczenie konsultacji i jak najszybsze podjęcie pracy m.in. nad zmianami ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Z informacjami teraz w faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
To nie jest ostateczne stanowisko. Decyzje należą do Marszałka i Prezydium Sejmu. Urzędnicy zwracają jednak uwagę na przepisy. Konsultacje projektów towarzyszących wetom prezydenta już się zaczęły, a znający ich procedury i terminy szef jego kancelarii o ich ograniczenie zwrócił się dopiero po kilku dniach. Kancelaria zwraca też uwagę, że nie jest prawdą, że treść dotyczącego pomocy dla Ukraińców projektu była już w całości znana i nie wymaga konsultacji. Prezydencka wersja zawiera też nowe przepisy dotyczące obywatelstwa i zmiany w kodeksie karnym dotyczące propagowania banderyzmu. Te przepisy zdecydowanie wymagają konsultacji i po to Sejm je wprowadził. Sejmowi urzędnicy podkreślają, że konsultacje ogłoszono z terminem ich zakończenia po 30 dniach. Ich skrócenie raczej nie wchodzi więc w grę.
Prezydent Emmanuel Macron zaapelował do wszystkich partii politycznych we Francji, by zapobiegły spodziewanemu upadkowi rządu. Według szefa państwa rządowy program drastycznych cięć budżetowych jest konieczny, by Francja uniknęła bankructwa. Z Paryża teraz korespondent RMF FM Marek Kładysz.
Na naradzie z premierem François Bayrou i wszystkimi ministrami Emmanuel Macron przypomniał, że zostało już tylko 12 dni przed głosowaniem w sprawie wotum zaufania dla rządu. Wyraził nadzieję, że uda się przekonać między nimi umiarkowanie lewicowo opozycję, by poparła rządowy program cięć budżetowych, bo w przeciwnym razie Francja będzie musiała prawdopodobnie stawić czoła dużym problemom. W razie upadku rządu największe agencje notacyjne mogą uznać za mało prawdopodobne uzdrowienie sytuacji finansowej tego kraju i francuskiemu rządowi dużo trudniej będzie pożyczać pieniądze niezbędne do pokrycia wysokiego deficytu budżetowego.
Słuchacie faktów w RMF FM.
A teraz z Paryża przenosimy się do Londynu, gdzie na terenie szpitala dziecięcego Great Ormond Street wydobyto kapsułę czasu, którą ponad 34 lata temu zakopała księżna Diana. Co się w niej znajdowało? Opisze to nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Hologram płatka śniegu, kalkulator napędzany energią słoneczną, monety i nasiona drzew, kartki z recyklingowanego papieru i egzemplarz dziennika The Times, a także płyta CD, jeden z pierwszych kieszonkowych telewizorów i brytyjski paszport. Kapsuła zakopana przez księżną Dianę miała pozostać w ziemi znacznie dłużej, ale plany rozbudowy szpitala Great Ormond Street sprawiły, że otworzono ją wcześniej. Ceremonia jej zakopania odbyła się w 1991 roku, kiedy to księżna Diana, pełniąca wówczas funkcję prezeski szpitala, postanowiła stworzyć symboliczną pamiątkę dla przyszłych pokoleń.
I wracamy do kraju. Mieszkańcy Mszany Dolnej borykają się z brakiem wody. Na noc jest zakręcana, a w dzień proszeni są o jej oszczędzanie. Źródła zasilające miasto niestety wysychają.
Troszkę brakuje wody.
No różnie bywa. Raz jest, raz nie ma. Ciężko jest, na pewno.
Biegacie do sklepu po butelki, czy jak sobie radzicie?
Na razie jeszcze nie biegamy, ale kto wie jak będzie.
Nalewa do garczków wodę i czeka się na noc.
No przykre, nie? No bez wody, no to trzeba iść do sklepu i kupować, i spukiwać ze sklepu i...
No takiej, jaka jest w tej chwili, no to jeszcze chyba nie było, bo to jest globalnie chyba w całej Polsce taka sytuacja. To nie jest tak, że miasto po prostu biernie patrzy i czeka na deszcz, bo cały czas szukamy tych nowych rozwiązań.
Mówili wczoraj naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu mieszkańcy Mszany Dolnej i burmistrz miasta Agnieszka Orzeł.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Karol Nawrocki stał się prezydentem drugiego prądu i taniej wódki, mówił w RMF FM Paweł Zalewski, pytany o zawetowane przez głowę państwa ustawy. Wiceminister Obrony Narodowej stwierdził ponadto, że głównym problemem w Polsce nie jest dziś banderyzm, a Rosja i putinizm.
Pan jest rozjuszony? To było liberum veto, to co zrobił prezydent?
nie jestem rozjuszony, bo ja bardzo spokojnie odnoszę się do polityki i uważam, że takie nadmierne entuzjazmowanie jej szkodzi, chociaż całkowicie rozumiem, popieram i podzielam oburzenie pana premiera Kosiniaka-Kamysza. zawetowanie tych bardzo ważnych ustaw, czy tej energetycznej, która miała dać Polakom tani prąd, czy tej ukraińskiej, która pomaga ciągle jeszcze, chociaż niedługo się wyczerpie w wyniku weta prezydenta, Ukraińcom, czyli realizuje nasz interes narodowy, bo nasz interes narodowy polega na tym, aby popierać Ukraińców, pomagać im po to, żeby wspierać ich w walce, bo dopóki oni walczą i odpierają Rosjan, dopóty my tego nie musimy robić. To są proste rzeczy, to naprawdę każdy rozumie. Otóż te dwa weta rzeczywiście narażają nasz interes narodowy, są sprzeczne z nim.
Panie ministrze, ale pan prezydent mówi, no, realizuje w ten sposób zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego i premiera Donalda Tuska. To oni powiedzieli, odbieramy 800+, niepracującym w Polsce ukraińskim matkom. Znaczy dzieciom odbieramy, dla jakich matki nie pracują.
Jak pan wie, panie redaktorze, moim kandydatem był pan Marszałek Hołownia i on tego nie mówił. Natomiast miałem takie wrażenie, że ta kampania, no bo wracamy do niej, pana Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego, nie przekonała Polaków także dlatego, że za mało w niej było przekonywania do własnych racji, a za dużo przejmowania racji obozu przeciwnego.
Czyli myślę, Rafał Trzaskowski stał się populistą na zamówienie? Trochę antyukraińskim?
Myślę, że dzisiaj polityka na całym świecie, ze względu także na media społecznościowe, ma ten rys populistyczny. Ja staram się, żeby w naszym wydaniu, w wydaniu Polski 2050 i w moim wydaniu w jak najmniejszym stopniu.
Tęsknicie już jako rząd za Andrzejem Dudą?
Panie redaktorze, ja nie tęsknię za Andrzejem Dudą, bo pamiętam, jakie spustoszenie zrobił w polskim sądownictwie i jakie konsekwencje są.
Biorąc pod uwagę tempo wetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego, może być dużo ostrzej.
Pan prezydent w polityce jest młodym człowiekiem i myślę, że w ogóle, biorąc pod uwagę mój wiek, mogę o nim tak mówić. Natomiast no i nie wie jeszcze, że polityka to jest, szczególnie prezydentura, to jest bieg długodystansowy, a nie sprint. A podchodzi do tej prezydentury z takim entuzjazmem, jakby to był sprint. Wkrótce się przekona, że to jednak wymaga takiego dłuższego namysłu i no, myślę, że jednak bardziej przemyślanych działań.
Chcę pan powiedzieć, że pan prezydent jest bokserem, więc to nie jest mecz na jeden i szybki knockout, tylko na 13 rund.
Na pewno, a rzeczywiście boks wymaga i refleksji, i szybkości. Polityka dla mnie to nie jest boks. Myślę, że celem pana prezydenta jest pokazanie, że to on jest tym czynnikiem politycznym w Polsce, który nadaje ton polskiej polityce. Myślę, że poprzez te weta, których dokonał, chce pokazać, że jego wybory, czy też że jego wybór tak naprawdę zakwestionował wybory z 2023 roku i rząd teraz ma prawo dyktować większości sejmowej swoje racje.
Że spowodował, że większość sejmowa nie ma prezydenta, w związku z tym musi się liczyć z wetem. No to zrobił na pewno ten
wybór. Panie redaktorze, weto jest uprawnieniem prezydenta i może z niego korzystać do woli. To nie oznacza, że Polacy nie będą oceniali sposobu i spraw, w których to weto będzie stawiał. No dzisiaj pan prezydent stał się prezydentem drogiego prądu i taniej wódki. Nie wiem, czy chciałby uzyskać tego typu opinie wśród Polaków, czy to było zamierzone, ale w wyniku wet, które postawił, tak jest.
Wróćmy jeszcze do Ukrainy. Pytam o tę ustawę, którą zaprojektował, złożył prezydent. Rzeczywiście powinniśmy odebrać niepracującym matkom 800+.
Panie redaktorze, mówimy o kobietach, które uciekły z wojny, które mają po jednym kilkorgu dzieci. I co? I mamy ich mężowie być może walczą na froncie i mamy im teraz odbierać środki do życia. Przecież samotna kobieta w obcym kraju bardzo trudno podejmuje pracę. A przypomnijmy, panie redaktorze, to jest bardzo ważne.
Większość kobiet ukraińskich podjęła pracę.
Tak, to prawda, bo te, które miały takie możliwości. Natomiast są również takie, które takie możliwości nie miały. A gdyby to dotyczyło rzeczywiście jakiejś wielkiej liczby, a Ale tak nie jest, bo ponad 70% Ukraińców w Polsce, mężczyzn i kobiet, weszło na rynek pracy, budując dochód narodowy brutto Polaków.
Panie ministrze, wróćmy jeszcze do tych propozycji pana prezydenta, no bo 800 plus to jest jedna propozycja, ale jest też propozycja, żeby w ogóle niepracujący w Polsce Ukraińcy byli pozbawieni wszystkich świadczeń, żeby zrównać ich z Polakami. Taka jest narracja, która w tej chwili...
No nie, to nie jest tak, bo przecież Ukraińcy nie mają większych praw niż Polacy.
No cały czas słyszymy, że mają.
No,
to znaczy,
mają.
No, to jest taki argument, który się pojawia, no, że tak, nie może być tak, że Polacy są gorzej traktowani niż
słusznie.
Ukraińcy.
To jest bardzo dobry argument, tylko że tak nie jest. No przecież
Polacy... Nieprawdziwy.
To jest nieprawdziwe. No przecież Ukraińcy nie mają niczego więcej niż mają Polacy. A przypomnę, że to PiS, a więc ta partia polityczna, która wyniosła pana prezydenta Nawrockiego do władzy, z takim tego typu regulacji wprowadziła. Przecież my niczego więcej nie chcemy poza przedłużeniem regulacji i rozwiązań, które wprowadził PiS.
Banderyzm i jego symbole powinny być w Polsce traktowane tak samo jak symbole nazistowskie i komunistyczne?
Bandera był politykiem, który uprawiał terror, mordował ludzi, także Ukraińców, którzy opowiadali się za współpracą z Polską. Tak naprawdę jego poglądy były faszystowskie. Ja wielokrotnie dawałem wyraz temu, że budowanie Ukrainy dzisiaj na tradycji banderowskiej szkodzi europejskim aspiracjom ukraińskim. Więcej, jak byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, to wprowadziłem tego typu zapis w jednej z uchwał Parlamentu dotyczących Ukrainy, że właśnie budowanie, odnoszenie się w życiu politycznym ukraińskim do banderyzmu może stanąć na drodze Ukrainy do, powiedzeniem Lenina, jakby sami sobie zbudujemy stryczek na własną szyję. To jest szaleństwo.
Plecie stryczek na naszą szyję. Sprzedaje Rosji stryczek na szyję Polski.
Panie redaktorze, to pana konkluzja z mojego wystąpienia całkiem trafna.
Użycie takich symboli.
Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.